Porozmawiajmy w takim razie o pontyfikacie papieża Benedykta XVI, świętej pamięci Benedykta XVI. Razem ze mną ojciec Maciej, biskup dominikanin. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Właściwie to czas na podsumowanie tego pontyfikatu to już był parę dobrych lat temu, natomiast ten moment zakończenia życia ziemskiego zawsze skłania do takich podsumowań i wracamy do tej postaci i nie bez kozery mówię wracamy, dlatego że Benedykt chyba był postacią zapomnianą. W ciągu tych ostatnich kilku lat on usunął się w cień i właściwie, jak tak przypominamy sobie pogrzeb papieża Jana Pawła II, to co się dzieje teraz, cała ta otoczka związana ze śmiercią papieża, to jest coś zupełnie innego. Ale to chyba nie jest pozbawione szacunku, prawda? To, że dzieje się inaczej.
Nie, no oczywiście, że tak. No, po pierwsze, tak jak pontyfikat Jana Pawła II, oczywiście używając pewnego skrótu myślowego, ale miał w sobie pewne teatralne tło, tak? To znaczy no, jakby sama postać Jana Pawła II, dla którego teatr był ważny i potrafił jakby tym teatrem się posługiwać i trochę to teatrum było wpisane w jego pontyfikat, w przeciwieństwie do Benedykta XVI, który był przede wszystkim naukowcem, był też introwertykiem, był człowiekiem, który kochał też samotność, ciszę, którego bardzo dużo kosztowała taka teatralność, więc myślę, że jego usunięcie się w cień i też, że ten pogrzeb też będzie bardziej skromny i bardziej jakby, może nie w cieniu, ale że będzie trochę inny, będzie jakby pasował do jego osobowości i do tego, czego on by sobie też życzył. Myślę, że Benedykt XVI jakby nie lubił takiej przesadnej celebracji nad sobą, tak?
No właśnie, te słowa, które pojawiają się gdzieś tam w artykułach na temat Benedykta XVI, to jest łagodność, delikatność, subtelność nawet, to wynika z tego właśnie introwertyzmu, tak? O którym ojciec mówi. Ale to może w takim razie Benedykt XVI nie nadawał się wcale na papieża, bo papież powinien być medialny, czy nie powinien?
Znaczy, papieże są różni, tak jak są ludzie, tak? I trudno, żeby papieża gdzieś zakwalifikować do jakiejś formy realizowania tego papiestwa. Każdy papież wnosi swoją myśl, swoją wrażliwość, także ludzką. Jeżeli wierzymy w wcielenie, a wcielenie to jest podstawowa prawda chrześcijańska, no to też jakby to wcielenie też odbija się w tym, że bardzo różni ludzie współtworzą Kościół, tak, i wnoszą to swoje człowieczeństwo, niepowtarzalność. Tak. I tutaj z jednej strony rzeczywiście ta ogromna wrażliwość, delikatność papieża, z drugiej strony no, miał też odwagę, czy jako jeszcze prefekt, wypowiadać się w różnych rzeczach. Już pomijam to, na ile to było dla różnych środowisk i dla różnych osób kontrowersyjne, ale miał odwagę wyrażać jakiś swój głos. No i też, że podjęcie przez niego dosyć odważnych decyzji związanych z kurią, z reformą kurii rzymskiej, to także jego bardzo taka no znacząca taka decyzja, żeby też jakby zająć się problemem pedofilii w Kościele, także no sprawą chociażby Delgado, to właśnie za Benedykta XVI wyszła sprawa Delgado, księdza, który tak stworzył Legiony Chrystusa i był bardzo blisko dworu Jana Pawła II i miał jakąś odwagę, żeby to rozpocząć, ale z drugiej strony też ta jego wrażliwość chyba spowodowała, że w jakiś sposób po ludzku też tego ciężaru nie uniósł, tak? To znaczy, że jakby zmierzył się no, z problemami, które go przerosły. Mimo, że od wielu lat pracował w kurii, ale jak ktoś zwrócił już w takim komentarzu, Ratzinger wszedł jednak do kurii rzymskiej jako ktoś spoza tego środowiska włoskiego, tak? I trochę jakby był kimś, trochę człowiekiem z zewnątrz i na pewno nie był człowiekiem jakichś układów, tak? Natomiast no, ta jego osobowość spowodowała, że też tak po ludzku, to i myślę, że to też jest jakoś ujmujące, to znaczy, że papieże nie muszą być jakimiś harpaganami, że nie muszą być jakimiś ludźmi, nad ludźmi, tak, którzy przeżywają pewne rzeczy trudne też po swojemu i myślę, że też ta decyzja o odejściu z urzędu była jakimś wyrazem pokory wobec swoich możliwości, świadomością tego, że jako człowiek już tego nie udźwignie, A jednocześnie myślę, że to była gdzieś decyzja głęboko podjęta w wierze i w jakieś zaufanie, że Pan Bóg przez tą jego decyzję też Kościół jakoś prowadzi. Tak? To też był jakiś element reformy, tak? Bo można powiedzieć, że papież pokazał, że ten nieomylny papież, że ten papież, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu nosił tiarę, wyrażał potrójną władzę w świecie, może zrezygnować i że wcale nie musi tak być, że każdy pontyfikat papieża musi kończyć się śmiercią, tak? Że jakby otworzył tutaj drogę do tego, że każdy następny papież może w którymś momencie powiedzieć: już nie mam siły, nie mam już inspiracji, nie mam już nic z siebie, co mógłbym wnieść do tego, żeby kierować Kościołem. To jest też jakiś rodzaj takiej, profesor Tarnowski ostatnio oceniając trochę w takiej dyskusji, która toczy się dotycząca Jana Pawła II, i on mówił o czymś takim, że też był taki element jakby takiej sakralizacji Kościoła, ale nie w sensie tego, że Kościół jest święty, bo on jest święty, ale sakralizacji pewnych instytucji. I myślę, że jakby od Soboru Watykańskiego II też rozpoczął się taki moment bardzo powolny, ale też desakralizowania samych instytucji jako instytucji. Benedykt XVI przez to, że podał się do dymisji, też właśnie pokazał to, tak? że żeby też nie tak przesadnie sakralizować sam urząd papieża. Tak? To jest, kiedy Ratzinger zostawał papieżem, jeden z dziennikarzy zapytał go, znaczy odwołał się do pewnego takiej wypowiedzi Ratzingera, kiedy Paweł VI zostawał papieżem, w którym on mówił, że papież jest kimś małym i że niczego nie naucza poza tym, czego się dowiedział od Chrystusa. I Benedykt XVI, kiedy sam obejmował ten właśnie urząd, to ten dziennikarz mu to właśnie do tego nawiązał i on mówił: tak, rzeczywiście jestem tylko tym, który wie to, co otrzymał gdzieś tam od Chrystusa, ale jednocześnie w tym jakby wyraził właśnie: jestem kimś małym, czyli jestem tylko też człowiekiem, tak? I to jest ujmujące.
Ale to jeżeli jeszcze zatrzymamy się na moment przy tym chyba najważniejszym wydarzeniu pontyfikatu, no bo nikt z nas przecież nie pamięta, żeby coś takiego się wydarzyło. To wzbudziło niemałą konsternację, bo z jednej strony mamy bardzo konserwatywnego papieża, a z drugiej strony, jak to się pisało chyba wtedy, no, z krzyża się podobno nie schodzi. No więc skąd ta rezygnacja? Czy w takim razie małżeństwa też mogą rezygnować? Czy my jako chrześcijanie mamy się trzymać tego, czego się podjęliśmy, czy właśnie nie podejmować się? No to coś tutaj się jednak kłóciło.
Tak, ale myślę, że tu trzeba jakby uporządkować pewne pojęcia. To znaczy papież to jest urząd, a nie powołanie. Tak, to znaczy jest jakimś rodzaju też, ale głównym jego powołaniem jest chrześcijaninem. To, co święty Augustyn mówił do swoich wiernych: dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. I to jest podstawowe. Benedykt XVI nie zrezygnował z kapłaństwa, nie zrezygnował z chrześcijaństwa, nie opuścił Kościoła, nie dokonał apostazji. Natomiast właśnie pokazał, że urzędy same w sobie nie są czymś sakralnym, tak, takim właśnie, znaczy, że sakralne jest misterium, na które Benedykt XVI zwracał uwagę. Tak, właśnie liturgia, o której tak bardzo często mówił i którą starał się zwracał uwagę, żeby ją pieczołowicie sprawować. I tutaj akcentował, a nie sakralizację samych urzędów, bo one prowadzą do klerykalizmu, a klerykalizm prowadzi do wszystkich nadużyć, które mamy w Kościele, z którymi teraz papież Franciszek też musi się mocno mierzyć i mierzył się też Benedykt XVI. Tak? To znaczy, że jakby zbytnia sakralizacja samych urzędów w Kościele powoduje ich klerykalizm, tak? To znaczy jakby księża i w tym biskupi są przede wszystkim chrześcijanami, tak? I dlatego też myślę, że żeby też jakby mieć taki pewien dystans do tego faktu rezygnacji z urzędu, tak? Bo to nie jest rezygnacja właśnie z tego, co jest istotne w powołaniu Benedykta XVI. Tak?
Gdyby cofnąć się jeszcze dalej do początku pontyfikatu, to dla nas Polaków było bardzo ważne, żeby papież nadal był blisko Polski. I tutaj chyba jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co się stało zaraz w pierwszych latach. Mam na myśli wizytę Benedykta w Polsce i może też trochę mówienie o relacjach między Polakami a Niemcami paradoksalnie tutaj. Benedyktowi się chyba to udało.
Tak, no, dla mnie, dla którego bardzo ważne jest to wydarzenie z 65 roku, kiedy biskupi napisali do biskupów polskich: przebaczamy i prosimy przebaczenia. To był gest prorocki, tak, bo to było 20 lat po wojnie, kiedy z NRD mieliśmy zakłamane relacje takie, jakie nam nakazał Związek Radziecki. Z Niemcami Zachodnimi nie było żadnych relacji, nie było czasu na wyjaśnianie, nawet nie było jakby takiej atmosfery do tego, żeby uzdrawiać te relacje, ale ten list był ewangeliczny, był prorocki i myślę, że też prorockie od strony Pana Boga było właśnie też dla nas, dla naszych relacji tutaj polsko-niemieckich, było właśnie, że po papieżu Polaku był Benedykt XVI, tak, który miał tutaj wrażliwość na tą naszą trudną historię i tą swoją wrażliwość wykazywał, tak, też jeśli też chodzi jako Niemiec, jeśli chodzi o problem Holokaustu, tak, to znaczy jego milczenie w Auschwitz-Birkenau było przejmujące, było milczeniem pełnym pokory i było jakby też, można powiedzieć, takim wołaniem, tak jak w tych wszystkich, którzy zginęli w tym obozie, gdzie Boże jesteś, tak? Pytaniem, które zresztą sam Jezus też stawia. To też taka ogromna też wrażliwość duchowa, teologiczna Benedykta, ale rzeczywiście widać, że on świadomie pielęgnował pewne gesty i pewne słowa w stosunku do Kościoła w Polsce i do Polaków, pamiętając właśnie o tym, że ta nasza historia była trudna też i też myślę, że sobie gdzieś też zdawał sprawę, że dla Polaków to, że papieżem jest Niemiec, wcale nie musi być takie proste, tak? Ale się okazało, że jakby tam Benedykt XVI jakoś trafił do serc także katolików w Polsce, tak? Natomiast myślę, że to jest też taki proces, a teraz z Franciszkiem to już w ogóle daleko idący, jakby uczenia nas tego, że Kościół powszechny to naprawdę jest bardzo Kościół różnorodny i nie musi przypominać we wszystkim w takiej wrażliwości Kościół w Polsce. Tak? My też się musimy uczyć tej powszechności. Trochę to, że Jan Paweł II wniósł tą polską wrażliwość w Kościół i ona była ciągle jakby obecna w jego pontyfikacie, spowodowało, że nam się troszkę zdało myśleć, że nie wiem, że tak jak jest w Polsce, to jest powszechność Kościoła, tak? Pewnej wrażliwości, nie wiem, duszpasterskiej, bo nie mówię tutaj o dogmatach, tak? O tym, co jest istotą i o sakramentach, ale o pewnej wrażliwości chociażby prowadzenia duszpasterstwa.
I takie kwestie kulturowe do tego dochodzą. No a właśnie, a jak z relacjami z innymi religiami? Bo tutaj Franciszka stawiamy sobie dzisiaj za wzór, jeśli chodzi o taką otwartość, o dialog, o nie tylko ekumenię, ale wychodzenie gdzieś tam dalej. A u Benedykta jak to było?
No u Benedykta też to było, tak? Znaczy ja myślę, że widać jak mamy od Jana 23, mimo że każdy następny papież jest siłą rzeczy kimś innym i ze swoją wrażliwością, ale w tych głównych akcentach, takie, które wyznaczył Sobór Watykański II, widzimy pewną jedność. Tak? I Benedykt XVI też bardzo mocno i świadomie kontynuował dialog ekumeniczny, szczególnie z kościołem luterańskim, podpisanie wspólnej deklaracji o łasce, piękne kazanie Benedykta XVI, o Lutrze, o Marcinie Lutrze, że to był Boży człowiek, który pytał właśnie o łaskę Boga, tak? O miłosierną łaskę Boga. Bardzo przejmujące jest to kazanie Benedykta XVI. Kontynuacja dialogu z Kościołem prawosławnym, ale także niesamowita ostatnia adhortacja Benedykta XVI, adhortacja po synodzie Kościoła na Bliskim Wschodzie. To jest adhortacja Ecclesia in Medio Oriente, czyli Kościół pośrodku Orientu na Bliskim Wschodzie. I tam są przejmujące fragmenty Benedykta XVI na temat dialogu z Żydami, z Islamem. Właśnie z Żydami ogromny też dialog za Benedykta XVI, który też w takim wyrazie pewnej też takiej pokory wobec Żydów użył trochę innego określenia niż Jan Paweł II, który mówi, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi, a Benedykt XVI użył sformułowania, że są naszymi ojcami w wierze. To znaczy, to oni nam dali tą wiarę w Boga jedynego, to od nich mamy tą jedną wiarę. I tutaj Benedykt XVI rzeczywiście ogromną miał tą wrażliwość, chociażby też on zreformował modlitwę wiernych w liturgii trydenckiej, czyli w tym rycie nadzwyczajnym, gdzie była modlitwa za Żydów, żeby się nawrócili, i Benedykt XVI tam zmienił tą modlitwę, jakby zwracając i komentując też uwagę na to, że Żydzi nie muszą się nawracać, bo oni wierzą w prawdziwego Boga. Natomiast bardziej chodzi o przyjęcie Mesjasza, ale nawrócenie, oni żyją w wierze w tego samego Boga, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i Jezusa Chrystusa. Tak? Więc na pewno też i ogromna wrażliwość Benedykta XVI w dialogu z myślą współczesną. Tak? To znaczy tutaj głównie takim myślicielem, z którym papież Benedykt XVI kontynuował przez długi czas, jeszcze jako papież, chociaż jeszcze wcześniej jako Ratzinger, to jest Habermas, tak? Czyli z myślą współczesną. Oczywiście ten dialog jest bardziej taki właśnie intelektualny, wyrafinowany. On nie jest taki, można powiedzieć, właśnie taki teatralny, jak różne gesty, bo Benedykt XVI jakby bardziej, myślę, że ten dialog kontynuował w ciężkiej pracy takiej intelektualnej, pisząc różne teksty, tak? I to widać u niego.
Tak sobie myślę, że największy problem z papieżem Benedyktem XVI to jest taki, że poznają go ci, którzy mają czas i chęć, żeby szukać i żeby gdzieś tam kontynuować te poszukiwania tego, co on napisał, co był w stanie przekazać, to nie były słowa tak po prostu rzucane i gdzieś tam istniejące, na przykład w przestrzeni medialnej. Tak, to jest tak. Kłopotliwe.
No właśnie, znaczy problem był już, jeśli chodzi o Kościół w Polsce, tak, że Jana Pawła II bardziej podziwialiśmy niż słuchaliśmy. Z Benedyktem XVI myślę, że to jest jeszcze bardziej widoczne, dlatego że no Benedykt XVI był intelektualistą i trzeba mieć trochę czasu, cierpliwości i wniesienie pewnego wysiłku, żeby czytać jego teksty, tak? Chociażby Jezus z Nazaretu, jego książka jako Benedykta XVI, na przykład jego wątki o niebezpieczeństwie związku Kościoła z polityką. Tak? To są no, genialne teksty. Gdybyśmy my je w Polsce czytali i podjęli refleksję nad nimi, może w pewnych sprawach tutaj, które są źródłem niepokoju w naszych społecznych, może by były lepiej gdzieś przerobione. On bardzo na to zwracał uwagę. Tak? To znaczy on bardzo przestrzegał przed mariażem Kościoła z jakimkolwiek partiami politycznymi, nawet jeśli odwołują się do chrześcijaństwa, bo wtedy Kościół staje się niewolnikiem tych partii, tak? Które są siłą rzeczy, nie myślą tak jakby dalekosiężnie, horyzontalnie, tylko właśnie bieżąco, tak? I też mogą mieć pokusę używania, nawet mówiąc o pewnych wartościach, używania do jakby bieżącej polityki, tak? I Benedykt XVI przed tym bardzo przestrzegał.
To jeszcze na koniec tylko zapytam o takie słowa, które mogłyby być testamentem duchowym Benedykta. Co by to było ojca zdaniem?
Znaczy dla mnie na pewno takim testamentem jest to, że to był człowiek, który naprawdę kochał Kościół. Ja na przykład bardzo mu dużo zawdzięczam, bardziej jeszcze wtedy z jego tekstów, które był, kiedy jeszcze nie był papieżem. Tak? No, jedna z najważniejszych książek teologicznych w moim życiu, Wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzingera, czy Bóg Jezusa Chrystusa. Natomiast myślę, że mimo, że no ktoś powiedział, że jego pontyfikat był wybitny. Nie wiem, czy był bardzo wybitny, natomiast na pewno nie był przeciętny, tak? Że no, to nie była przeciętna osobowość. Natomiast myślę, że no dzisiaj bardzo mocno po jego śmierci, ale tego po jego abdykacji komentuje się jego tak zwane proroctwo Ratzingera z 1969 roku, w którym on mówi, że Kościół będzie, że pośrodku Kościoła bardziej będzie świadectwo, że Kościół będzie mniejszą trzutką, że będzie bardziej pokorny właśnie, że nie będzie wchodził w jakieś koalicje z polityką, tak? I myślę, że to jego proroctwo z 1969 roku my widzimy na własne oczy, tak? To znaczy, że jakby nie tylko zmienia się postać tego świata, ale zmienia się też postać Kościoła, tak? który może będzie mniejszy, ale dzięki temu też ta wiara będzie bardziej świadomie przeżywana. Dzielenie się wiarą będzie w centrum jego przeżycia i bardziej świadectwo niż domaganie się tego, domaganie się tak zwanego chrystianitas, to znaczy, że chrześcijanie, tam gdzie są chrześcijanie, to wszystko musi być jakby podporządkowane chrześcijaństwu, tylko że raczej chrześcijanie będą musieli się nauczyć żyć wyrazistym świadectwem, ale w pewnej niezależności od świata zewnętrznego i w poszanowaniu demokracji.
Mówił o tym wszystkim ojciec Maciej, biskup dominikanin. Pięknie dziękuję.
Ja również dziękuję. Spokojnej nocy.